Dzień dobry. Witamy Państwa w trzecim programie z cyklu Co tam Panie w bezpieczeństwie na wschodzie? Andrzej Wilk.
Piotr Żochowski.
Zaczęliśmy dzisiaj nieco odmiennie. Poprzednie programy zaczynał Piotr Żochowski i kręciły się one tak wokół raczej kwestii wojskowych, którymi ja się bardziej zajmuję. I dzisiaj stwierdziliśmy, że wypada odejść trochę od tego twardego bezpieczeństwa i przejść w stronę tego bezpieczeństwa teoretycznie bardziej miękkiego, co nie znaczy, że bardziej bezpiecznego, no bo jak to bezpiecznie może być na bagnach. W każdym razie dzisiaj mam nadzieję, że więcej powie Piotr, a chcielibyśmy poświęcić ten program problematyce, która jest trochę dziwna, no bo z jednej strony mamy cały czas, praktycznie od początku roku, doniesienia o tym, jak to źle się dzieje, jakie to błędy popełniają te rosyjskie służby specjalne, szczególnie w działaniach na Zachodzie. Z drugiej strony coraz więcej jest doniesień tychże samych zachodnich służb i jakichś doniesień informacyjnych sugerujących, że ci Rosjanie bardzo bruszczą, bardzo przeszkadzają, że te służby rosyjskie bardzo rozrabiają i jakieś to stanowią zagrożenie. W sumie trudno powiedzieć, można się zastanawiać, no to jak to w końcu jest? Jest źle w tym państwie rosyjskim, czy pod względem służbowym, czy nie jest źle? I tak się zastanawiałem, jak tutaj można zagaić, zanim Piotrowi oddam głos i jakiś tu wstęp dać do tego programu. I ostatnio mieliśmy do czynienia z dwoma takimi wydarzeniami, które są jakimś stałym elementem, można powiedzieć, terminarza, czy roku kalendarzowego, można powiedzieć, służbowego, czy też bezpieczniackiego w Rosji. W ostatnim tygodniu lutego mieliśmy rozszerzone kolegium Federalnej Służby Bezpieczeństwa z udziałem prezydenta Federacji Rosyjskiej. Na początku marca mieliśmy również kolegium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Mnie bardziej ciekawiło to, co się pojawiało i te informacje, które się pojawiały na kolegium oczywiście Federalnej Służby Bezpieczeństwa, ale tu mam nadzieję, że Piotr się w sumie później do tego odniesie, a to z racji tego, czym ja się zajmuję, czyli tym kwestiami bezpieczeństwa bardziej militarnego. A w czym rzecz? Bo okazało się, że prezydent jasno postawił Federalnej Służbie Bezpieczeństwa zadanie. Jakież to zadanie, takie najważniejsze na ten rok, to aż tym zadaniem jest zapewnienie przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa swobodnej działalności rosyjskich podmiotów gospodarczych na rynkach międzynarodowych. Jest to bardzo ciekawe w końcu. FSB raczej się wszystkim kojarzy, że to kontrwywiad. Jak to jest służba tego typu, jak to za zadanie właśnie na rynkach globalnych wręcz aż padło? Piotrze, czy mógłbyś coś powiedzieć może na ten temat?
Znaczy tak uściślając to dokładnie, prezydent Putin powiedział, że FSB ma zadbać o to, żeby rosyjski biznes w wymiarze globalnym nie był narażony na nieuczciwą konkurencję.
Dokładnie.
Także
tak.
Jak widać, dba bardzo pan prezydent o interesy ekonomiczne państwa, ale no rzeczywiście zasadnym jest pytanie, co tu robi FSB. No to jest kolejny przykład, że Federalna Służba Bezpieczeństwa już dawno przestała być tylko służbą kontrwywiadowczą czy policją polityczną. Zajmuje się coraz bardziej wspieraniem ekspansji rosyjskiej czy obecności rosyjskiej poza granicami samej Rosji. Przypomnę jeszcze, że FSB odpowiada już w kategoriach służby wywiadowczej również, ale również służby wręcz dywersyjnej za sytuację na Ukrainie czy w Donbasie w dużej mierze, w mniejszym stopniu GRU, jeśli to tylko w wymiarze wojskowym. Ale wróćmy do tego, co powiedziałeś na początku. Przypomnijmy, no, sprawa Nawalnego, rewelacje, które opublikował Nawalny na temat funkcjonariuszy FSB, którzy przez wiele lat go śledzili i zamierzali go otruć, podejmowali podobno już wcześniej takie próby, ale nieudane.
No jak dotychczas nadal nie udało.
Nadal, no ale teraz może już Nawalnego zostawmy w spokoju, ale mi raczej i wróćmy do służb. Wywołały euforię mediach zachodnich, ponieważ Nawalny wykazał, jakże ta służba jest bałaganiarska, jak nieostrożna. No ja przed tą euforią oczywiście przestrzegam, bo dla mnie to są dwa różne światy. Świat działania na terytorium Rosji i świat działania za granicą, aktywność służb rosyjskich za granicą. Wracając do rewelacji Nawalnego, tu rzeczywiście można powiedzieć, że FSB popełniło grzech zadufania. Działając na własnym terenie, w poczuciu wszechmocności i wszechobecności, nie dopilnowano, być może jest to zresztą bardzo trudny problem, żeby dopilnować absolutnie i absolutnie wykluczyć możliwość wycieku informacji. Dane, które pozyskał Nawalny, pochodziły bądź zostały kupione nawet w ciemnej strefie internetu za bitcoiny i to była po prostu sprzedaż danych osobowych, no ale kto je sprzedał? No musieli to sprzedać jacyś funkcjonariusze, którzy mają rosyjscy, którzy mają dostęp do takich baz. Do dzisiaj strona rosyjska tak trochę ostrożnie, znaczy ona nie chce się przyznać ostatecznie do pewnego blamażu, ale są informacje, że FSB nadal poszukuje odpowiedzialnych ludzi, na przykład w MSW, którzy mogli mieć dostęp, bo pamiętajmy, że to nie był tylko dostęp do danych personalnych funkcjonariuszy, to chodziło o ich telefony w sumie, ale również o listy pasażerów linii lotniczych, czy w ogóle no, dane telekomunikacyjne, które można pozyskać na przykład od operatora lotniczego czy operatora telefonii komórkowej. I tutaj rzeczywiście pokazuje to, że ten system rosyjski wewnętrznej ochrony informacji jest dziurawy. To wynika też zapewne z pewnych przypadłości w ogóle systemu państwa rosyjskiego, czyli na przykład korupcji. Chęci sprzedaży posiadanych informacji przy okazji zarobienia pieniędzy takie historie się w Rosji dzieją cały czas. Ja przypomnę, że wcześniej były wycieki związane z działalnością grupy hakerskiej uderzającej w Stany Zjednoczone, ale efektem było aresztowanie dwóch funkcjonariuszy FSB, którzy zajmowali się zresztą prowadzeniem takich operacji. Więc tutaj oczywiście aż kusi postawić taką tezę zwycięską, rosyjskie służby się sypią. Na pewno mają swoje wady, to jeszcze jest kwestia, tak jak mówiłem, autorytarnego systemu państwa, ale również ambicje FSB, która chce by uczestniczyć w zarządzaniu sferami aktywności państwowej, gospodarczej, społecznej, nadzorować inne resorty siłowe. Tych funkcji, które ma FSB, jest bardzo dużo. Ona może rzeczywiście być trochę niewydolna ze względu na to, że postępujący proces wpisywania przez FSB sobie samej nowych kompetencji no, może nie nadążać zasilenie kadrowe, finansowe do sprawnego funkcjonowania. Mówiłeś o tym poszerzonym kolegium FSB, zresztą tradycyjnym na początku roku, one są przeprowadzane. To było specyficzne, pandemiczne, w loży honorowej był tylko prezydent Putin i szef FSB Bortnikow, oddalony od niego o zdrowe 5 metrów, a sali nie pokazano, za to przy kolegium MSW pokazano salę i tam było w sumie takich z dystansem społecznym może 23, nie chcę strzelać, 23 kilkudziesięciu funkcjonariuszy, ale w oddaleniu od siebie, więc miały to charakter, te kolegia, taki bardzo smutny, jeżeli chodzi o wymiar propagandowy. Podkreślono przy tym, oczywiście państwo rosyjskie podkreśliło troskę o zdrowie funkcjonariuszy i samego prezydenta. Za to, co mówił Putin na kolegium FSB, oprócz tego, na co słusznie zwrócić uwagę, czyli tą taką wymienienie zadania, które no naturalnie tak nie kojarzy się z FSB, to pojawił się wątek taki jednak sytuacji wewnętrznej. I tutaj chodzi o wybory wrześniowe do Dumy Państwowej. Na obu kolegiach Putin wydał właściwie zalecenie zajęciem się kontrolą sytuacji społecznej w Rosji przed wyborami i zabezpieczeniu samych wyborów, przebiegu samych wyborów. To potwierdza, zresztą cała tyrada początkowa mówiąca o zagrożeniu zewnętrznym, o tym, że obce siły demoralizują młodzież, no, ciągle potwierdza tezę, że w tej oficjalnym przekazie Kremla Rosja nadal jest oblężoną twierdzą, atakowaną szczególnie przez Zachód, a służby są na pierwszej linii frontu i mają zapewnić bezpieczeństwo reżimu. Tu się nic nie zmienia. Oczywiście pamiętajmy jeszcze o jednym, że kolegium, szczególnie kolegium FSB, jeszcze to służy wysyłania pewnych sygnałów w stronę zagranicy. I tutaj takim stałym, już sztampowym działaniem rosyjskim jest podkreślanie udziału służb rosyjskich w zwalczaniu terroryzmu i zachęcanie, czy zwracanie się z ofertą do całego świata o współdziałanie z Rosjanami w tej sferze.
Zastanawiam się po tym, co powiedziałeś, właśnie nad jedną rzeczą. Tutaj poruszyłeś ten element, co prawda, ale ja bym go trochę podrążył, bo tak powiedziałeś, oczywiście korupcja, Rosja i korupcja, ale też pewne problemy systemowe. Na ile problemem jest właśnie jakaś korupcja, czy coś, co jest, no można powiedzieć, że nie jest endemiczne dla terytorium Rosji, czy byłego Związku Sowieckiego, ale jest tam w dalszym ciągu bardzo poważnym problemem, a na ile problem jest właśnie, tak jak sugerowałeś, po części systemowy. I to nie tylko chodzi właśnie o nabywanie kolejnych kompetencji, czy też starania służb, tutaj głównie FSB, do tego, żeby poszerzyć swoje kompetencje jak najszerzej, a to, że na przykład takie bazy danych, czy można powiedzieć, są we władaniu, są w dyspozycji kilku resortów. I to nie jest, że to jest, nie mówię tutaj, nie mam na myśli rywalizacji pomiędzy resortami, że jeden resort specjalnie chcąc zdyskredytować drugi, jakiejś wojny, która nam jest suflowana, o czym pewnie też powiesz, ale jest nam regularnie suflowana przynajmniej raz do roku wojna pomiędzy resortami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne w Rosji, a na ile są to po prostu kwestie techniczne, że w tym molochu po prostu następuje gubienie. Tutaj też taką ciekawostkę tutaj, co mi się przypomniało akurat z kolegiem, o którym mówiłeś, mnie szczególnie wzruszyło właśnie w ramach tych przygotowań MSW, w ramach tego kolegium MSW, to zadanie postawione przez prezydenta żeby wprowadzić czy wnieść na nowy, wyższy poziom działania na rzecz zapewnienia nie tylko bezpieczeństwa obywateli, ale ich praw obywatelskich. No, to jest dla mnie ciekawe, jakbyś się do tego odniósł.
No tak, jeżeli... No jeżeli weźmiemy za dobrą monetę takie deklaracje, to musimy się zastanowić, co to w ogóle oznacza. Bo dla mnie to jest jasne, no, w wydaniu rosyjskich resortów siłowych, to troska o prawa obywatelskie Rosjan to jest głównie zwiększenie kontroli nad obywatelami Rosji i może nawet powiem ostrzeganie obywateli Rosji, żeby czegoś nie robili przeciwko państwu. Ja przypomnę, że tutaj akurat ten apel skierowany do kierownictwa MSW jest też charakterystyczny i który przypomina nam, że MSW nie zajmuje się tylko sprawami policyjnymi, policją kryminalną, drogową, bo pamiętajmy, że MSW już nie posiada OMON-u, ponieważ OMON jest dawno już w Gwardii Narodowej. Ale zajmuje się prowadzeniem spraw, drobnych spraw, takich o mniejszym znaczeniu, dotyczących ekstremizmu. A przestępstwo ekstremizmu politycznego w Rosji to jest jakiekolwiek działanie przeciwko władzy, zgodnie zresztą z zapisem ustawowym. Więc tutaj MSW, to jest ciekawe, warto to przypomnieć, że mówimy FSB, ale pamiętajmy, że MSW również wypełnia jakby taką częściową rolę służby policji politycznej, czyli kontroluje na przykład aktywność młodzieży w internecie i wyłapuje tych, którzy odważą się napisać coś złego na prezydenta Putina, czy reprezentują poglądy skrajne, które nie podobają się władzy. Czy ten system jest dziurawy? Znaczy, może nie, słowo dziurawy jest złym słowem, ale...
Ale można, że co... Przenikanie się kompetencji już w tej chwili po tym, co powiedziałeś. Że...
Nie, no to są konflikty kompetencyjne przy tak rozbudowanym ustawodawstwie i resortów siłowych są naturalne. My się zawsze dziwimy, dlaczego FSB wpisuje sobie kolejne uprawnienia dotyczące, pozwalające prowadzić działania operacyjne w jakiejś tam dziedzinie życia społecznego. No przecież są zapisy ogólne w ustawie o FSB, które i tak pozwalały, czy w ustawie o działalności rozpoznawczo-dochodzeniowej, które pozwalają FSB prowadzić takie działania. No ale nie, to jest ta kultura prawna rosyjska. Każdy resort, bo nie tylko służby siłowe, ale również resorty cywilne pokazują, że ciągle pracują nad jakby udoskonaleniem bazy prawnej, która kształtuje ich działania. Ciągle przypominam, że te resorty same sobie kształtują formy nowych uprawnień ustawowych. Więc to jest taka maszyna samonapędzająca się, a nikt tego nie ogranicza. To oczywiście jak przyjrzymy się każdemu wprowadzonemu nowemu uprawnieniu, na przykład jeśli już mówi, trzymajmy się FSB, no to jeżeli to dotyczy na przykład relacji ze sferą telekomunikacji, no za tym się kryją i wpływy nadzorcze, czyli powiedzmy ludzie FSB się pojawią na przykład w kolejnych podmiotach gospodarczych, jako ci nadzorcy i kontrolerzy. Z drugiej strony to jest to też również sprawa finansowa, która wymusza na przykład na podmiotach kontrolowanych przez FSB uzyskiwania kolejnych licencji na działalność, czy świadczenia, czy przenoszenia na przykład odpowiedzialności na firmę, jeśli chodzi na przykład o przechowywanie danych telekomunikacyjnych, czy powiadamianie o jakichś zauważonych nieprawidłowościach. Właśnie przenosi obowiązek zgłaszania na teleoperatora, mimo że służby to wcześniej robiły. Czyli to jest takie budowanie państwa policyjnego, można powiedzieć, które angażuje podmioty cywilne do tego, do współpracy bardzo ścisłej ze służbami, a również wiąże się to również z przedsięwzięciami finansowymi, związanymi na przykład z opracowaniem nowego oprogramowania komputerowego. To jest bardzo szerokie spektrum działalności, ale trzeba tutaj jasno powiedzieć, FSB ma interes również czasami ekonomiczny w poszerzaniu kontroli nad podmiotami gospodarczymi w Rosji. Budżet jest beneficjentem kolejnych rozwiązań, ale jak dobrze wiemy, rodzi to różne patologie związane z procederami korupcyjnymi.
To jest wewnątrz, jak można by było powiedzieć. Natomiast ja się zastanawiam czasami z naszej perspektywy, jak widzisz to oddziaływanie właśnie tego poza obszarem Federacji Rosyjskiej. Dosyć w sumie łatwe jest z rosyjskiego punktu widzenia przesunięcie tego na obszary okupowane, na jakiś Krym, który Rosja traktuje jako część Federacji Rosyjskiej, na para państwa nadzorowane przez Rosję, na okupowaną część Donbasu. Natomiast, tak jak już wspomniałeś, to FSB rości sobie prawa, szczególnie po tym, co tutaj padło na tym ostatnim kolegium, to FSB ma stawiane przez prezydenta zadania o charakterze globalnym. I ja się zastanawiam tutaj, o ile proste jest z mojej perspektywy, jak się staram zajmować wojskiem, że w miarę zadania, które ma na arenie globalnej, ma wywiad wojskowy, ma GRU, to w miarę można to odróżnić. Natomiast tych służb już w tej chwili w wymiarze globalnym, służb cywilnych, się trochę namnożyło. Czy my jesteśmy w stanie, oprócz tego, że powiedzieć, jak to się przekłada, chociażby na pewno od strony tej przez internet, jak to się przekłada na działania na przykład tutaj w naszym obszarze, tej rosyjskiej bliskiej zagranicy, czy na obszarze Unii Europejskiej szerzej, czy też, co mnie bardzo nurtuje, czy my możemy wskazać, bo tak jak zacząłem od tego, możemy wskazać, to są kwestie wojskowe, to pewnie zajmowało się tym, rozrabiało GRU. A czy możemy wskazać, słuchajcie, tym to się zajmowała służba wywiadu zagranicznego, ale tym już FSB.
Nie, to zobacz, ja chcę przypomnieć, że ty mówisz o tym globalnym takim wymiarze FSB. Ja chcę przypomnieć, że to żadna nowość. W połowie chyba w 2005 roku wpisano do ustawy o FSB kompetencje ochrony szelfu kontynentalnego Federacji Rosyjskiej. No wiąże się to poniekąd ze służbą graniczną, która wchodzi w skład FSB, ale również wiąże się z działalnością koncernów surowcowych rosyjskich na szelfie kontynentalnym. I naraz FSB się pojawia tutaj w tym kontekście, więc jak mniemamy, jest to kwestia na przykład ochrony platform wiertniczych. I teraz tak, no tutaj sobie pokazaliśmy, przynajmniej zarysowaliśmy pewien problem wewnętrzny rosyjski, a z drugiej strony zaczynamy zastanawiać się, no dobrze, ale co Rosjanie robią dalej na świecie, tak? Czy widać przejawy kryzysu aktywności służb specjalnych Federacji Rosyjskiej na świecie? No to jest karkołomne zadanie, mówiąc z prostego powodu. Dlatego, że wszystkie informacje, uczciwie rzecz biorąc, które otrzymujemy o przejawach działalności rosyjskiej, to są informacje od służb zachodnich, które demaskują, ujawniają, próbują zdyskredytować rosyjskie służby. I tutaj ja po sprawie Nawalnego miałem pewne poczucie dysonansu, dlatego że wszystkie państwa zachodnie, tak jak popatrzymy, no większość państw europejskich i Stany Zjednoczone, w raportach takich dorocznych, przedstawianych przez służby, na przykład kontrwywiadowcze, no pokazuje na pierwszym miejscu czy drugim chińskie lub rosyjskie zagrożenie. W tym roku na przykład Norwegowie wskazali na Rosjan jako zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Podobnie, to świeża sprawa, Estończycy, którzy nawet wskazali, że Rosjanie zamierzają wraz z Białorusinami otworzyć w przypadku otwartego konfliktu zbrojnego front z Ukrainą wspólnie. Więc cały czas mamy komunikaty, czy informacja o tym, że w Dublinie prawdopodobnie Rosjanie chcą rozbudować ambasadę rosyjską, żeby tam założyć centrum operacji wywiadowczych na Europę Zachodnią i dalej umożliwiać czy wspierać działania niejawne. Także tutaj mamy, ja jestem oczywiście przekonany o tym, że skupiając się tylko na patrzeniu na Rosjan przez pryzmat jakichś operacji specjalnych, no takich jak te sławetne otrucia poza granicami.
Najbardziej, można powiedzieć, widowiskowe, jakby to nie zabrzmiało.
Widowiskowe to jest jednak jedna strona medalu i to też być może nie taka duża. Dlatego, że dla mnie kluczową sprawą jest patrzenie na udział Rosjan w procesach, może to mocne słowo, że procesach, ale w aktywności gospodarczej na Zachodzie. Dlatego, że to są tak czasami, zresztą właśnie nawet biorąc aspekt wojskowy, możemy się czasami zastanawiać, ile firm współpracuje zachodnich nadal z resortami siłowymi Rosji. Oczywiście to jest drobiazg i nie ma w tym żadnego skandalu, ale FSB kupuje kaski dla swoich pograniczników w Norwegii, narciarskie. I tak samo jak skutery wodne, które idą prawdopodobnie potem do specnazu wojskowego, kupują w Niemczech. Jako oczywiście produkt zupełnie cywilny. Ja nie mówię o tych wielkich sprawach, jak polityka gazowa, jak sprawa Nord Streamu, kto zasiada tam w zarządzie. Dla mnie tam, ale to są te sprawy, które są dla mnie istotą aktywności służb wywiadowczych Federacji Rosyjskiej.
A to niestety chyba wydaje się takie trochę to jest niebezpiecznie ciekawe, bo jeżeli sobie przypomnimy, co się działo w latach minionych zimnej wojny, no to przecież wybuchały skandale, gdy okazywało się, jak wysoko umieszczeni są wówczas sowieccy agenci, jeżeli chodzi o elity władzy, o system władzy, szczególnie państw Europy Zachodniej. Szczególnie to Republika Federalna Niemiec w tym przodowała. Natomiast w tej chwili, no co, mamy czasami jakieś odpryski, tylko już później się dowiadujemy post factum, że były kanclerz Republiki Federalnej Niemiec zostaje szefem z Nord Streamu.
No tak, tylko że to
są nie tylko Niemcy, to jest kilka innych państw i na jakiej zasadzie, czy my jesteśmy w stanie zmapować, czy znowu za kilka, kilkanaście, być może kilkadziesiąt lat przez dziwny przypadek się dowiemy, że słuchajcie, przy tym premierze tego państwa, przy tym szefie Komisji Europejskiej, przy tym był umocowany rosyjski akt.
Pełna zgoda, tylko ja tutaj bym się tam, ja bym się trochę wystrzegał nadużywania słowa agent. Dlatego, że dla mnie sprawa jest bardziej prosta, dlatego, że wszystkie skandale, które są ujawniane, związane tam w różnych państwach, tak, z uczestnictwem elit politycznych czy gospodarczych w kontaktach takich trochę nieciekawych z Rosjanami, a tam zawsze są rosyjskie służby, to jest po prostu dosyć prosty schemat korupcji. Korupcyjny. Tamtym ludziom się płaci. Rosjanie płacą duże pieniądze, pomagają w rozwoju biznesu. I oni próbują realizować zadania korzystne dla współpracy Rosji z danym tam innym państwem. Także tutaj sprawa agentu, tego się nie dowiemy. To dopiero, jeśli zostanie to zdemaskowane lub jakieś uciekinier z Rosji, jakiemuś uciekinierowi z Rosji będzie pozwolone wskazać, że to są współpracownicy służb. Dlatego, że drugą sprawą jest właśnie pozyskiwanie, kiedy się mówiło o tych pożytecznych idiotów, ale to nie są pożyteczni idioci. To są ludzie, którzy działają z wyrachowaniem i idą na współpracę na przykład z koncernami rosyjskimi za określoną sumę pieniędzy, tak, za określone przywileje. Ale to jest również, ale pamiętajmy, tu zawsze w tle jest jest służba wywiadowcza rosyjska, która na przykład typuje potencjalnych kandydatów, którzy będą podatni na nawiązanie takiej współpracy, która, ja tylko podkreślam, jest jawna. Oni się nie ukrywają. To jest kwestia tylko, ile oni zarabiają czasami na tym. I jak wyglądały te rozmowy, kiedy przystępowali do współpracy. I ja bym jeszcze chciał podkreślić jedno. Tutaj mamy ten wymiar taki realny, tak, działalności służb. Ale pamiętajmy, że w obecnym świecie żyjemy no, tej magmie informacyjnej. I tutaj Rosjanie, no to jest banał, no Rosjanie są aktywni, są bardzo aktywni w tworzeniu takiej trochę wirtualnej rzeczywistości, jak ja to określam. I tutaj jest, to widać nawet przy teraz propagandzie szczepionkowej Sputnika 5, kiedy jak ja czytam czasami, może jestem w nieodpowiedniej bańce, ale mam wrażenie, że Rosjanie już opanowali świat tą szczepionką. A tak jak analizował Ośrodek Studiów Wschodnich, to ilość wyprodukowanych szczepionek rosyjskich jest relatywnie mała i prawdopodobnie oni nie zaleją jednak świata tak jak szczepionki chińskie, ale tutaj pracują Rosjanie w sferze informacyjnej, chcą poprawić wizerunek państwa, ale również zachęcić, dlatego że jeżeli ty masz już przekonanie, no to są jakieś kłopoty w pozyskaniu z innych źródeł, to może brać tych Rosjan, którzy jednak, ta szczepionka, przypominam, została bardzo dobrze oceniona przez Lancet i to od tego momentu zaczyna się jej kariera na świecie.
Chodzi tutaj o pokazanie, też podejrzewam z drugiej strony, że Rosja coś potrafi zrobić.
Bo może coś, i potrafi.
Coś, co jest właśnie i coś, co potrafi być naprawdę dobrym produktem i nie jest to kałasznikow i wódka.
Niewątpliwie.
To jest dla mnie też właśnie po tym, co powiedziałeś, to ja sobie w tej chwili uświadamiam, że z jednej strony Rosjanie mają ciężej, bo jednak w czasach słusznie minionych ta idea komunistyczna im bardzo dużo ułatwiała, bardzo dużo pomagała, ale też z drugiej strony bardzo szybko odsłaniała. Jeżeli ktoś nie miał klapek na oczach, na komunizm, naciągniętych po prostu, no to zdawał sobie sprawę, że każdy potencjalny komunista, czy każdy człowiek lewicujący może być jakimś agentem wpływu sowieckim wówczas, może być po prostu pożytecznym idiotą, wykorzystywanym przez Rosję, nic o tym nie wiedząc, czy wykorzystywanym przez Moskwę. Obecnie pod tym względem jest dużo trudniej, ale też dużo trudniej, tak jak powiedziałeś, jest zmapować te ogniska tych, czy konkretnych tych ludzi, którzy, jak powiedzieć, zostali w jakiś sposób wskazani przez rosyjskie służby, że z nimi w jakiś sposób współpracować warto, z nimi warto robić biznes. I to jest, podejrzewam, jakby konkludować, to jest, no, w tej chwili służby specjalne, szczególnie kontrwywiady zachodnie, mają chyba dużo więcej problemów z tymi rosyjskimi służbami niż miały w czasach zimnej wojny. Paradoksalnie. Nawet niech one sobie będą słabsze.
Tak. To, co mówiłeś o historii, to jest oczywiście fakt ogólnie znany. Wtedy Rosja sowiecka miała łatwiej, można powiedzieć, dlatego że dysponowała atrakcyjną ideologią. No nie ukrywajmy, to była atrakcyjna dla... No,
ruskiego miru się globalnie nie sprzeda.
No właśnie, i tu właśnie do tego dążyłem, że wtedy jednak ruch komunistyczny, szczególnie jeszcze jak działa Kominter, no to było generowanie, no, powiem brutalnie, agentury. To były po prostu gigantyczne środki ludzkie. Rosjanie mogli potencjalnie wykorzystać na całym świecie, bo oni wtedy już zaczęli politykę globalną.
No, pamiętamy, jakie tu ze świata sztuki i nauki były, można powiedzieć,
to są czasy
pożytecznymi idiotami.
No, czasy zimnej wojny, no, to była kontynuacja, ale ciągle to była ta podstawa ideologiczna. Po rozpadzie Związku Sowieckiego ta podstawa ideologiczna znikła. No, nie ma pozytywnej oferty intelektualnej, powiedzmy, czy filozoficznej, ideologicznej ze strony rosyjskiej, która może złożyć to reszcie świat, bo rzeczywiście, no nie ma, no bo co Rosja może zaproponować? Ruski mir, no to ma swoje granice. Konserwatyzm, raz podjęli taką kilka lat temu próbę, no niezbyt udaną. Więc tutaj rzeczywiście Rosjanie nie mają jakiejś takiej bazy, która może przyciągać obywateli innych państw do zainteresowania się Rosją i pogłębiania wiedzy o Rosji, a potem zakochania się w Rosji z różnymi skutkami, również bardzo nieprzyjemnymi. Ale za to Rosjanie, no, są skutecznymi, uważam, no bo to tyle, no, w końcu, jak to możemy godzinami tutaj właśnie rozmawiać o jakichś poszczególnych przypadkach obecności rosyjskiej w krajach Europy Środkowej, no, Bułgaria, Czechy, Słowacja, kłopoty Niemiec z Rosjanami często, bo to nie jest tylko pozytywna współpraca, czasami Rosjanie też próbują wewnątrz Niemiec jednak wpływać, na przykład, jak domyślam się, również na partie polityczne. Tak? Także, no, do tego dochodzi ta gigantyczna wojna w świecie wirtualnym. To są działania nieprzerwane. Ja co prawda tu rzeczywiście wkręcę trochę teraz, znaczy wrzucę temat ukraiński, ale ja tylko chcę pokazać, jak działa rosyjskie cyber. Ukraińcy, o czym wspominaliśmy w poprzednim nagraniu, wprowadzili sankcje przeciwko prorosyjskiemu politykowi Medvedczukowi. Co się dzieje natychmiast? Natychmiast zmasowany atak cybernetyczny na instytucje państwowe Ukrainy, szczególnie na SBU, zablokowanie stron i po prostu, no, natychmiastowa takie symboliczne kontruderzenie następuje. Pamiętajcie, my tu jesteśmy i będziemy was nękać. No i to może jest dobra końcówka. Pamiętajmy, oni są i będą nas nękać.
No, niezbyt optymistycznym akcentem po raz kolejny kończymy program, no ale trudno. Może żeby jednak nie zabrzmiało na sam koniec aż tak negatywnie, ja się trochę odwołam do mojego poletka, bo aż trudno mi nie powiedzieć czegoś wojskowego przez cały program. A akurat tutaj 2 marca, proszę Państwa, tak na zakończenie powiem. Dowództwo Zachodniego Okręgu Wojskowego potwierdziło wreszcie, jakie sztandary bojowe, jaki numer będzie nosiła nowo odtwarzana dywizja zmechanizowana w obwodzie kaliningradzkim. Będzie to ponownie 18. dywizja zmechanizowana. Już taka kiedyś była i tak na dowidzenia chciałbym przypomnieć, że po raz pierwszy 18. dywizja zmechanizowana została sformowana w Armii Czerwonej w roku pańskim 1939. Dziękuję bardzo, do widzenia. Mówili dla Państwa dzisiaj przede wszystkim Piotr Żochowski
i Andrzej Wild.